To było, muszę pani powiedzieć, wspaniałe wspomnienie. Była uroczystość przekazania obowiązków między Szwedami a Polakami. Polacy przyjmowali obowiązki. Ze Szwecji przyjechali tacy perkusiści, którzy wygrywali melodyjki. Jest komenda do hymnu. A myśleliśmy, że z taśmy poleci polski hymn. Nie. Szwedzi zaśpiewali trzy zwrotki a cappella polskiego hymnu. A cappella po polsku.
I wszyscy żołnierze płakali.
Żeby pani wiedziała. Żeby pani wiedziała. Ja później spotkałem się z jednym z tych drumlersów. Pytam się, czy znasz polski? Nie. A koledzy? Nie. A myśmy się tak fonetycznie nauczyli. Na pamięć się nauczyli. To był jeden z najbardziej wzruszających momentów.
Trudnych momentów na służbie pułkownika Andrzeja Jarzębowskiego było bardzo wiele. W wojsku zajmował się logistyką i łącznością. Był na dwóch misjach pokojowych ONZ w Libanie. Jeszcze zanim Polska przystąpiła do NATO, wyjechał do kwatery głównej, do Belgii. Przygotowywał miejsca pracy dla polskich wojskowych. Potem pracował w niemieckiej bazie NATO, a w 2003 roku miał tydzień, by przygotować się na półroczną misję w Iraku.
Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych jednogłośnie zagłosowała za zakończeniem misji sił pokojowych w południowym Libanie. Decyzję podjęto na wniosek Stanów Zjednoczonych i Izraela. Amerykanie postulują, by to libańskie siły zbrojne wzięły na siebie ciężar zapewnienia pokoju w kraju. Wielonarodowe siły pokojowe utworzono, by nadzorować wycofywanie wojsk izraelskich z południowego Libanu po inwazji Izraela w 1978 roku.
W 1994 roku w Polsce internet i poczta mailowa, poczta na biurku, basieńku, była taka trochę w powijakach. Córki na uczelni w Poznaniu tam studiowały, miały dostęp do internetu i też pisałyśmy do siebie. Była taka wojna, Operation Grapes of Wrath. Hezbollahowie strzelali takimi rakietami, które się nazywają Katiusze. To były takie rakiety strzelane z ręki, z deski. Zasięg był równy celności. Jak rakieta została odpalona, to nie wiadomo było, gdzie ona spadnie. Jadłem kolację z moim szefem, pułkownikiem Nielsenem. Jak spadła... O, dziękuję ci, kochanie.
Cukier też.
Dziękujemy, nie trzeba.
Jak spadła bomba, no to huk niemożebny. A druga spadła obok willi generała Woźniaka, który był forskomanderem w tym czasie, czyli dowódcą sił. W Polsce media od razu poinformowały o tym. Córki próbowały się dowiedzieć, czy tata jeszcze żyje. No, strasznie dużo było. Wtedy trudno było zadzwonić. No ale dowiedziały się, że żyje.
A to była pana myśl, jedna z pierwszych? Trzeba powiedzieć w domu, że jest okej?
Tak, oczywiście. W Libanie było w zasadzie bezpiecznie, chociaż nie zawsze. Później to już było mniej bezpiecznie. To było w 1994 roku, jak przyszło do rotacji i przyjechał mój następca. Pojechaliśmy, żeby mu pokazać, gdzie, co, jak to będzie. No i przejeżdżaliśmy przez tyr, 20 kilometrów od Nakury. I ja przejeżdżając często przez tyr, widziałem w budowie meczet. Wyglądał, że będzie ładny. I wtedy, jak jechaliśmy, to zauważyłem, że meczet jest skończony. Wracaliśmy, mówię, o, słuchaj, to zrobisz mi zdjęcie na tle tego meczetu. Nie? Dałem mu aparat, wysiadłem z samochodu. On mi robi zdjęcie, nagle patrzę, tłum się zbiera wokół nas. Ogromny tłum. No to mówię, siadaj szybciutko do samochodu, ale już jechać nie można było dalej. Otoczyli nasz samochód cały i zaczęli krzyczeć, że zaraz w Izraelu będą zdjęcia, że szpiedzy przyjechali. No, że okropne rzeczy krzyczeli. Mój następca zielony się zrobił cały ze strachu. Ja siedzę za kierownicą i myślę, no spróbujemy, trzeba sprawdzić, bo zawsze najważniejsze z Arabami to trzeba ich sprawdzić. Wrzuciłem jedynkę. Po centymetrze ruszam z miejsca. Zauważyłem, że się lekko odsuwają. Bębniał w ten samochód, no ale troszkę przyspieszyłem, no puścili mnie, pojechaliśmy. Po przyjeździe do Nakury pytam się mojego takiego kolegę, który zajmował się rozpoznaniem. No, szpieg po prostu, taki polski był. I pytam się go, co się działo, powiedz mi. Słuchaj, co ty nie wiedziałeś? Przecież to była siedziba Hezbollahu. No tak, teraz to już wiem.
Wojna w Iraku. Wydanie specjalne serwisu BBC. Filip Sakorski. Sytuacja w Bagdadzie zmienia się z godziny na godzinę. We wschodnich szyickich dzielnicach Bagdadu panuje chaos. Na ulicę wyległy grupy mężczyzn, którzy entuzjastycznie wyrażają radość i przy okazji plądrują niepilnowane budynki. Według doniesień włamano się m.in. do głównej kwatery ONZ w Bagdadzie. Rabusie wynoszą z opuszczonych budynków meble, wyposażenie, telewizory, lodówki, a nawet plastikowe kwiaty. Na pokazywanych przez telewizję zdjęciach nie widać, by oddziały koalicyjne bądź irackie w jakikolwiek sposób starały się opanować sytuację. Ze wschodniego Bagdadu nadaje korespondent BBC Paul Wood.
Nie ma wątpliwości, że to ostatnie chwile reżimu. Wciąż jednak w kilku miejscach dochodzi do starć. Rozmawiałem przed chwilą ze świadkiem, który powrócił z enklawy na zachodnim brzegu Tygrysu. Wygląda na to, że amerykańskie czołgi wciąż ostrzeliwują tam irackie pozycje. Wszyscy jesteśmy jednak pod wrażeniem tego, co się dzieje we wschodnich dzielnicach miasta. Szyici powitali tam wkraczające oddziały amerykańskie wybuchem radości. Biją się w piersi. To charakterystyczny znak ich wiary, który był zakazany przez sunnicki rząd. Cieszą się, że Saddam Hussein został obalony lub nastąpi to wkrótce, ale wcale nie cieszy ich obecność Amerykanów. Mówią, że chcą w końcu sami kierować swoim życiem.
Pod względem militarnym dzisiejsza noc należała do najspokojniejszych od początku wojny. Korespondenci donosili, że od rana w Bagdadzie słychać było jedynie sporadyczne strzały z kwatery głównej w Katarze.
W Iraku Polacy byli pierwszy raz na wojnie od kilkudziesięciu lat. Niby wojna się skończyła w marcu w Iraku, ale tak naprawdę to ona trwała jeszcze 2-3 lata. Nawiasem mówiąc, ja nie miałem wyboru. Wielu polskich oficerów miało propozycje nie do odrzucenia.
Czy co, wyjeżdżasz albo odchodzisz z wojska?
No, tak wyglądało. Dowiedziałem się, przechodząc między jednym budynkiem a drugim w korpusie, że jedziesz do Iraku. Za tydzień, bardziej niż marszu. Ja się o tym dowiedziałem 31 albo 30 maja, a 10 już byłem w samolocie, czerwca. Na stopniach samolotu zatrzymuje mnie oficer. Mówi, panie pułkowniku, to trzeba podpisać. A co ja mam podpisać? No zgodę na wyjazd. Bo chyba żartuję. Teraz? A jak nie podpiszę, to co? No tak było. Będąc w Iraku, notowałem każdy dzień. Pomyślałem, że napiszę książkę i ona leżała sobie w szufladzie. Moje córki ją znalazły i stwierdziły, że trzeba ją wydać. Opracowały ją.
Córki wiedziały, jak jest w Iraku? Opowiadał im pan o tym?
Z tego się dowiedziały.
Andrzej Jarzębowski, Iracka wolność, początki. 17 czerwca 2003 roku. Nareszcie podłączyli nam internet. Oczywiście internet podłączono nam tylko do prywatnego komputera. Sprawdzili, czy nie ma wirusów i czy korzystamy z Internet Explorera, bo u nich, czyli u Amerykanów, tylko taka przeglądarka obowiązuje. Niech im będzie. Przynajmniej zyskaliśmy jakiś kontakt ze światem. Rano w internecie przeczytałem wywiad generała Tyszkiewicza dla Rzeczpospolitej.
I korzystając z grzeczności Amerykanów, wykonałem nareszcie telefon do Dyzia. Bardzo chciałem się zapytać o to, z kim niby będę grał w piłkę, gdzie mój mieszkalny kontener z telewizorem i bezpłatne minuty rozmów satelitarnych. O tym właśnie mówił generał w wywiadzie. Najbardziej zastanowiły mnie te bezpłatne minuty rozmów satelitarnych. Generał zapomniał tylko dodać, że minuty otrzymamy, ale bez telefonów. Uzyskałem odpowiednie zgody i pocztą e-mailową jawną na prywatny adres wysłałem pierwszy meldunek, starając się go tak zredagować, aby nie podawać żadnych wiadomości niejawnych. W Bagdadzie sytuacja jest niepokojąca. Ciągle ktoś do kogoś strzela. Wczoraj w mieście zastrzelono na ulicy amerykańskiego żołnierza. Podobno zrobił to jakiś snajper.
Ja mieszkałem w takim małym pałacyku. Był mój zastępca, teraz już generał, podpułkownik Twarkowski i ja, i Amerykanie. I był jeden taki Amerykanin, którego nazywaliśmy chemicznym Ali. Jeden z przywódców irackich był tak nazywany, a on był chemikiem i on szukał broni biologicznej i bakterii i chemicznej. I Amerykanie nieprzyzwyczajeni do porządku. Jadł krakersy, okruchy się sypią na podłogę. Jemu to nie przeszkadza absolutnie. Myszy się pojawiły. I mówią, że trzeba by zapolować na nich, wykończyć się, lepiej posprzątać. Mówię do nich, zwariowałeś? No tak, miotły weź w rękę i pozamiataj i koniec, nie będzie myszy.
Po 23 latach pułkownik nerwowym śmiechem kończy każdą wzmiankę o trudnych, wojennych doświadczeniach. Nie dlatego, że go bawią. Raczej po to, by je udźwignąć.
Z dowództwa na wyspie, tam gdzie ja pracowałem, jechaliśmy do centrum Bagdadu, do dowództwa CJTF-7. Jechał ze mną pułkownik brytyjski, pułkownik amerykański i dwóch kierowców. Jechaliśmy w Humvee. Jedziemy, nagle tłumy, straszne tłumy, ogromna demonstracja. No, patrzę, a koledzy wyciągają pistolety, przeładowują. Ja mówię, co wy chcecie z tymi pistoletami na ten tłum robić? Ale też wyjąłem pistolet, też przeładowałem. Ale w pewnym momencie mówię, patrzę, czytajcie, co tam jest napisane na tym transparencie. We want to stop unemployment. Przecież nie będziemy walczyć z irackim bezrobociem, to nie na nas. Mówię, schowajcie te pistolety, jedziemy dalej. A groźnie wyglądało na początku, groźnie wyglądało.
Takich momentów, kiedy trzeba było wyjąć broń i przeładować taką myśl w głowie, że wyjmuje pan broń, a naprzeciwko jest człowiek, było wiele?
Wie pani co, było. Jechaliśmy do Babilonu, Mahmudi. To taka miejscowość niedaleko Bagdadu, słynąca z tych sił opozycyjnych bardzo. Krew się burzyła trochę i zdenerwowanie, bo każdy na nas patrzy. Tłumy ludzi na ulicach i co drugi to tak pokazuje.
Jest ścięcia głowy.
Jakiś czas potem, ja nie jechałem do Babilonu, ale moi koledzy jechali do Babilonu, trafili na IED-ka. IED, Improvised Explosive Device. Improwizowany ładunek wybuchowy. Takich ładunków wybuchowych w Iraku było bardzo dużo. Większość śmierci żołnierzy amerykańskich powstawało w wyniku IED-ka. Oni trafili na IED-ka, samochód został trafiony odłamkami. No, chłopcy, nie zastanawiając się, nawet na przedzierowionych oponach, przyspieszyli i do tego Babilonu dojechali. No, dwa dni tam już wtedy siedzieli, bo nie mieli jak wrócić. No nie mówię, mam nawet zdjęcia tego. Proszę bardzo. Takie rozstrzelane. Tak, to są odłamki. Mhm. Odłamki.
Czerwca 2003 roku. Niestety najświeższe informacje do zespołu łącznikowego docierają za pomocą internetu i z Rzeczpospolitej. Taka to nasza organizacja. przewiduje ciężkie chwile, gdy Polacy w większej liczbie tu przyjadą. W terenie dzisiaj spokojnie. Amerykanie zamknęli kilkudziesięciu Irakijczyków, a zasadzki na razie są łatwo zauważalne. Chociaż Arabowie też są sprytni. Wczoraj na przykład wykryto podwójną bombę. Marines zauważyli ją przy drodze z kablem do zdalnego sterowania i zatrzymali kolumnę. Tymczasem okazało się, że były jeszcze trzy inne, lepiej zamaskowane. Na szczęście Arabowie nie zdążyli ich odpalić, a trzech z nich uciekło. Nieźli z nich majsterkowicze. Wykonują na przykład papierosy wybuchowe, które odrywają pół twarzy.
Jeden list wysłałem z życzeniami na rocznicę ślubu. Ona leciała przez Stany Zjednoczone. Amerykanie to przesymplowali do Polski.
No, chyba po pół roku, ale dotarła. Byliśmy zaskoczeni, bo to już było. On już wtedy wrócił przecież, jak ta kartka do nas dotarła. Wychodząc za tego człowieka, stwierdziłam, że no, nie mam wyjścia. Wojsko jest wojsko i nie mamy jako żony nic do powiedzenia. Zresztą wojsko tak traktuje żony, że ma być tak, jak wojsko każe. Nikt nam nic nie mówił, nikt się nami nie interesował, ale tak się dobrze złożyło, że akurat pracowałam w Wydziale Wczasów i Turystyki Wojskowym. No bo wiadomo, że chłopaki, znaczy panowie oficerowie czy podoficerowie, starali się, no nie wszystko, no bo nie wszystko mogą powiedzieć, ale jakieś tam skrawki informacji przekazywać, nie, żebym jednak się nie denerwowała. Najgorzej było, jak u nich się coś działo, a nie chciano nam nawet powiedzieć, czy dotyczy to naszych mężów, czy nie. Mąż na przykład pojechał na szkolenie, wrócił i powiedział, że wyjeżdża i miałam tydzień na przygotowanie go. Wiadomo, że jak ktoś jedzie na pół roku czy dłużej, rzeczy, które powinny załatwić kobiety, to znaczy ubiór, zaopatrzenie i tak dalej, w te podstawowe rzeczy, należy do nas, więc trzeba było wszystko rzucić i zabrać się za wyprawkę dla męża. Wojsko dawało mundury, ale mundur to nie wszystko, bo jednak popołudniami też musiał się w coś tam ubrać.
A zdjęcia bliskich pani włożyła do walizki, czy mąż sam pamiętał?
Ha, szczerze mówiąc nie pamiętam, ale na pewno miał moje zdjęcie, to jestem przekonana, i córek. Starał się dzwonić, wiedział, że ja się denerwuję. Wystarczy, jak napiszę OK, to ja jestem już wtedy spokojna. I tak w zasadzie tak funkcjonowało to. Poza tym pytałam też o to, jak tam jest, czy nie ma większego niebezpieczeństwa. No to dotyczyło Libanu, czy powiedzmy później Europy. Natomiast no, gorzej wyglądało z Irakiem. Po pierwsze, rozmowy tamte były bardzo króciutkie. Po drugie, no na tyle jestem rozsądną kobietą, że wiedziałam, że tam jest niebezpiecznie i że trzeba się z tym wszystkim liczyć. Telewizja w momencie podawania przeróżnych wiadomości na różnych stacjach, to był moment, kiedy człowiek siedział i patrzył i słuchał mnie.
W Libanie kiedyś.
Z Basią w Libanie.
Żona przyjechała do mnie, jak miałem urlop. Tam na miejscu miałem urlop i spędziła ze mną jakiś czas. Bardzo ciekawie jest zarówno Liban, jak i Izrael. Ja byłem na granicy libańsko-izraelskiej.
Co pan chciał jej pokazać w pierwszej kolejności?
Nie wojnę, nie misję, tylko ciekawe kraje.
No były pewne symptomy tego. Przede wszystkim zaraz po przyjeździe, jak jechaliśmy z Iraku, jak wrócił, jechaliśmy do córek do Poznania, to mój mąż za kierownicą cały czas oglądał się na boki. Tak jakby się bał, że coś się za chwilę stanie. Poza tym to był człowiek, którego można było do rany przyłożyć i rana by się natychmiast zagoiła, a wrócił niestety już jako nerwus. Teraz już się to trochę uspokoiło, ale na początku niestety tak było. Poza tym te wyjazdy, zresztą to dotyczy z tego, co wiem od moich znajomych pań, z którymi się czasami spotykamy, bardzo trudno jest przestawić się im na to, że teraz, no niestety, ale są już razem z nami, tak samo jak nam, że oni już wrócili, bo do tej pory, no przez 9 lat podejmowałam w zasadzie decyzję sama. Bardzo trudno nagle przestawić się na to, że znowu się jest parą i że razem trzeba podejmować decyzję. Teraz nagle powinniśmy się bardzo ze sobą dzielić, żeby utrzymać te więzy, to wszystko, co było przed ich wyjazdem, czy przed jego wyjazdem, żeby to w tej chwili wróciło. Jednak bardzo nam na sobie zależało. Nikt z nas, a przynajmniej ja tutaj, nie miałam czasu zastanawiać się, czy nawet nad tym, żeby gdzieś wyjść, bo mój dzień kończył się gdzieś w granicach 2 w nocy, a zaczynał o 6 rano. Zanim ja to wszystko obskoczyłam, załatwiłam. Część moich koleżanek rozeszła się z mężami, nie wytrzymując tej odległości, czasu, nerwów. Ja w ogóle należę do osób bardzo żywych, bym powiedziała. Miałam tak dużo obowiązków, że nie miałam czasu za bardzo zastanawiać się, co jest grane. Tym bardziej, że wiedziałam, że z mężem mogę popisać sobie albo porozmawiać dopiero wieczorami. A miałam ojca po 2 zawałach mózgu, budowę domu, córki i pracę. Ale to dało mi możliwość przetrwania, nie myślenia o tym, co się tam dzieje, bo wiadomo, że każda z nas przeżywała to.
Lipca 2003 roku. Mieszkam w pałacowo-parkowej okolicy, gdzie przed wojną Saddam i jego partia Bas urządziły sobie tak zwane mini zoo. Jednak to zoo nie służyło do oglądania zwierząt, tylko do polowania na nie. Jeden z licznych budynków urządzony jest jak rzeźnia do oporządzania zabitych zwierząt, a pewnie niejednokrotnie również ludzi. W okolicznych pałacach i pałacykach są wielkie i małe sale pełne złoceń i marmurów. Głównie służyły one jako sale bankietowe. Są nawet sadzawki i sztuczne rzeki. Urok tego pełnego blichtru widoku psują jednak wojenne zniszczenia, zasieki z drutów kolczastych i koncertiny. Oczywiście wszędzie pełno przenośnych kibelków, tojtojów, generatorów i innego sprzętu. Tojtoje stoją dlatego, że cała kanalizacja została zbombardowana i w pałacach ubikacje nie działają.
Wojna w Iraku. Wydanie specjalne serwisu BBC. Pod względem militarnym dzisiejsza noc należała do najspokojniejszych od początku wojny. Korespondenci donosili, że od rana w Bagdadzie słychać było jedynie sporadyczne strzały. Z kwatery głównej sił koalicyjnych w Katarze mówi korespondent BBC Paul Adams.
Oddziały US Marines przekroczyły główny kanał na wschodzie Bagdadu. Przedmieścia te zamieszkuje około 2 milionów szyitów, wśród których poparcie dla Saddama Husajna nigdy nie było silne. Z jednej strony otrzymujemy informacje o świętujących tłumach, z drugiej jednak pojawiły się doniesienia o fedainach, próbujących zmuszać ludność do walki przeciwko wkraczającym oddziałom amerykańskim. Sytuacja nie jest więc stabilna.
Z kolei korespondenci w Bagdadzie podają, że dzisiaj zniknęli kontrolujący ich działalność przedstawiciele irackich władz. Jednym z naszych korespondentów, którego pracę monitorowano, jest Raghi Omar.
Nie ma już oficjalnej kontroli ani cenzury. Nikt nie sprawdza naszych relacji, choć trzeba uczciwie powiedzieć, że wcześniej też tak nie było. Kiedy nadawałem relacje na żywo, nigdy nie stał przy mnie Irakijczyk gotowy wyłączyć prąd, gdybym powiedział coś niewłaściwego. Nikt też nigdy nie cenzurował moich materiałów, nie zmieniał słów czy zdjęć. Próbowano jednak stworzyć wrażenie efektywnej kontroli nad dziennikarzami. Dziś to wszystko się skończyło.
W pierwszych komentarzach dotyczących sytuacji w Bagdadzie powtarzają się pytania, czy to sygnał zbliżającego się końca wojny, czy też utraty przez siły koalicyjne kontroli nad miastem. Komentatorzy podkreślają, że jakkolwiek nie widać żadnego działania...
Do tej pory żyje jeszcze, w Iraku jest taki al-Sadr. On miał dużo sił, ale to był watażka i on był odpowiedzialny za wiele morderstw. Nawiasem mówiąc, też Irakijczyków. I Amerykanie chcieli go złapać. Byłem na odprawie poświęconej właśnie tej okoliczności. Amerykanie mówią wprost, detain or killed. Zatrzymany albo zabity. Krótko, dla Polaka ta narracja jest taka trochę niespodziewana. Jak to można powiedzieć, zatrzymać albo zabić? Zatrzymać, ewentualnie jakby coś się stało, jakby się bronił, prawda, albo jakby nas zaatakował. A tam nie, tam chodziło wyraźnie. Wiem, że to było w czasie, jak przegrupowywała się polska dywizja. I to przegrupowywanie było takie, jakby to powiedzieć, nie za bardzo bezpieczne. I ja wstałem na tej odprawie i powiedziałem, wy chcecie teraz zatrzymać tego al-Sadra, zatrzymanie go doprowadzi do rozruchów. Jak będzie wyglądało bezpieczeństwo przegrupowania polskiej dywizji? Generał Sanchez przyjął moje racje i do tej operacji nie doszło.
15 lipca 2003 roku. Na dziś zapowiadano przygotowywane od wielu dni przez Arabów niespodzianki. Faktycznie w Bagdadzie i okolicach zdarzyło się ich kilka, ale zginęli w nich tylko Arabowie. Zabito 7, raniono kilkunastu. Słuchając na odprawie statystyk mówiących, że codziennie ginie tu średnio 4 Irakijczyków, a 8 zostaje rannych, miałem trochę goryczy w sercu. Jestem przecież w środku tych wydarzeń. Każdy z tych Arabów pewnie miał jakieś swoje życie, rodzinę. Życie przerwane gwałtownie i do końca nie wiem, czy z sensem. Nie wiem też tak naprawdę, po czyjej jestem stronie. Nachodzą mnie też inne myśli. Czy to naprawdę jest takie ważne?
W dniu wczorajszym około południa podczas powrotu po zakończeniu okresu szkolenia Korpusu Obrony Cywilnej w amerykańskiej bazie Dogwood, konwój, który miał za zadanie przygotować uroczystą promocję tych żołnierzy, w sposób niespodziewany został zaatakowany przez nieznanych osobników. W wyniku przeprowadzenia tego ostrzału jeden z członków konwoju, major Hieronim Kupczyk, został śmiertelnie ranny w szyję, po czym po natychmiastowym przewiezieniu do tutejszego szpitala...
Ja dokładnie pamiętam, jak to było. Na odprawę do Bagdadu przyjechał samochodem generał Tyszkiewicz. Dyzio na niego mówiliśmy, ja go znałem wcześniej, bo pracowałem z nim w Belgii. Przyjechał na odprawę z dowódcą CJTF-7, generałem Sanchezem, amerykański generał. Wtedy ja dostałem telefon z Babilonu. Major Kupczyk został postrzelony. W szyję dostał, zatamowali krew, lekarze go wzięli na stół operacyjny, ale nie zdołali uratować. Ja dostałem ten telefon, że jeszcze jest w szpitalu. I była przerwa w odprawie, no to poszedłem tam do Tyszkiewicza, mówię, niech pan nie gada tu z nikim innym, tylko dzwoni szybciutko do Babilonu, co jest Kupczykiem. Jakim Kupczykiem, o co się chodzi? No, major Kupczyk, no ciężko ranny był. No to szybko poszło, że już nie żyje. Ja się spodziewałem, że wcześniej czy później to się musi stać. Polacy mieli inne tak zwane ROE, Rules of Engagement, czyli zasady użycia broni po naszemu. Polacy praktycznie rzecz biorąc pojechali tam stabilizować sytuację, a nie brać udział w walkach. Czyli ogniem odpowiadali tylko na atak. Nigdy nie atakowali. Amerykanie natomiast działali zupełnie inaczej. Oni jak tylko kogoś zauważyli, kto był podejrzany, natychmiast wybiegali i atakowali. Jeżeli ktoś do nich strzelił, to nie uciekali, tak jak Polacy. Polacy natychmiast uciekali, no bo takie były, inne były w Afganistanie później, gdzie już nie byłem, ale słyszałem, że tam to ROE było zupełnie inne. Natomiast Polacy od razu, wyższy bieg i uciekamy. No i tak było z Kupczykiem. Amerykanie naciskali na nas, żebyśmy byli bardziej bojowi, bo naciskali na nas, to nie ulega wątpliwości. Pan generał Tyszkiewicz bardzo się przy tym bronił.
Listopada 2003 roku. Gdy czytam artykuły w internecie, czasami włos mi się jeży na głowie. Napisano na przykład, że śmierć majora Kupczyka była opłacona. Rzucono podejrzenie jakiejś afery. Podobno Kupczyk był w coś zamieszany, tylko jeden Bóg wie w co. Prawda jest bardziej prozaiczna. Tutaj po prostu bojownikom płaci się od sztuki, czyli od zamachu. Nieważne kogo zabiją, byle strzelać. Na całe szczęście fundusze się chłopakom kończą. Zresztą takich ochotników praktycznie nie ma zbyt wielu.
Wojna w Iraku. Wydanie specjalne serwisu BBC.
Amerykańscy oficerowie mówią, że 10. Iracka Dywizja Pancerna nie ruszyła się z Al-Aramary od początku wojny. Przez jakiś czas Amerykanie prowadzili kampanię psychologiczną, która miała nakłonić żołnierzy tej jednostki do złożenia broni. Taktyka okazała się skuteczna. Marines zajęli iracką bazę z czołgami, składami amunicji i lotniskiem bez jednego wystrzału. Większość irackich żołnierzy uciekła.
Dowództwo koalicyjne przestrzega tymczasem przed wyciąganiem pochopnych wniosków z dzisiejszych wydarzeń w Bagdadzie. W dowództwie w Katarze jest nasz specjalista od spraw obronnych Jonathan Marcus.
Ta wojna jeszcze się nie skończyła, ale nie ma wątpliwości, że koniec jest bliski. Zwłaszcza w południowym Iraku siły brytyjskie już robią pierwsze przymiarki do przejęcia roli sił pokojowych. Na poziomie wizualnym jest to bardzo proste. Trzeba zamienić hełmy na berety. W niektórych miejscach już się to stało. Jest to jednak jedynie oznaka bardziej zasadniczej zmiany taktyki. Wiele zależy oczywiście od zachowania lokalnej ludności. Utrzymanie porządku jest zadaniem radykalnie odmiennym od walki z wrogiem, nawet takim, który jest w rozsypce. Definitywna zmiana między tymi dwoma rodzajami taktyki nastąpi zapewne w ciągu kilku nadchodzących dni. Kluczowe będzie znalezienie cieszących się szacunkiem lokalnych przywódców, którzy mogliby zacząć tworzyć zręby lokalnej administracji.
Wyjechałem do Iraku właśnie dlatego, że jedziesz i już. A jak wróciłem, też nie było dla mnie etatu, też przyjąłem obowiązki podobne, ale w dowództwie okręgu też PO. W końcu mnie znudziła ta, wie pani, zabawa, że nie miałem stanowiska i napisałem prośby i odszedłem na emeryturę. Po latach człowiek nabiera takiego wyostrzonego spojrzenia. Tak jakby przez lornetkę patrzył. Część się zaciera, ale część się wyostrza. Mając większe doświadczenie, człowiek widzi szerzej. Jak wróciłem z Libanu, zwłaszcza po tych 3 latach, ja spodziewałem się, że ktoś będzie chciał mnie zapytać o jakieś doświadczenia, czy coś da się przenieść na gród polskiej armii. Jeszcze byłem czynnym żołnierzem, czynnym oficerem. Nikt mnie o nic nie zapytał.